długo. Mam świadomość tego, że każdy o tym trochę myśli. Ile będziemy dzisiaj siedzieć w zborze, tak? Zobaczymy.
Ale bez presji.
Nie ma. Jeszcze to oczywiście do członków kościoła było. A propos spotkania naszego członkowskiego. Za minut kilkadziesiąt albo nie wiem, mniej. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Zastanawiałem się nad tym, o czym dzisiaj powiedzieć. Jak wiecie, lubię nawiązywać do bieżących wydarzeń. I dzisiaj chciałem też nawiązać do naszego zborowego wydarzenia, jakim jest właśnie spotkanie członkowskie. Jeżeli ktoś się spodziewa, że udowodnię członkostwo w Nowym Testamencie, no to muszę go rozczarować, bo nie udowodnię. Niektórzy by chcieli pewnie, ale niestety Nowy Testament nie wspomina o członkostwie jako takim, jaki mamy dzisiaj w naszym zborze na przykład, ale wspomina o innych ważnych rzeczach, które są istotne w życiu Kościoła. I zastanawiałem się, jaki tytuł nadać temu słowu. Miałem duży problem z tym, nie ukrywam. No w końcu pomyślałem sobie, że może być taki tytuł: czego możemy nauczyć się w praktycznych kwestiach od pierwszego Kościoła? Trochę długi, ale może go zmodyfikuję jeszcze później na potrzeby strony. Ale dzisiaj takie pytanie bym postawił. Czego możemy się nauczyć? Słuchajcie, za minut właśnie niewiele będziemy dyskutować, decydować o wielu rzeczach, o wielu kwestiach ważnych oczywiście dla naszego zboru, dla naszego kościoła. Ale jak to było, jak to funkcjonowało w czasach kościoła apostolskiego, tego pierwszego kościoła? Na co był położony nacisk, innymi słowy? Tak starałem się wczoraj popatrzeć właśnie w różne zalecenia, w różne takie właśnie organizacyjne sprawy, jakie były pisane w listach, jakie są opisane w dziejach apostolskich, żeby zobaczyć, na co pierwszy Kościół kładł nacisk właśnie w tej swojej organizacji, w tych swoich praktycznych zasadach. No i wybrałem parę wersetów, kilka, takich najbardziej kluczowych tutaj mi się wydaje, które pokazują właśnie, co apostoł Paweł, że tak powiem, na co kładł punkt ciężkości. Pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy otworzyli, pochodzi znany fragment, chyba kolejne kazanie zaczynam od tego fragmentu, ale ono naprawdę dużo mówi, te wiersze naprawdę dużo mówią. Pochodzi z listu do Efezjan, list do Efezjan, 4 rozdział. 4 rozdział i przeczytamy wersety od 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Ostatnio odczytałem ten werset pod kątem doskonałości, prawda? Jak niektórzy pamiętają. A dzisiaj chciałbym właśnie nawiązać do tego, o czym apostoł wspomina tutaj na początku, czyli o tym, że są ustanowione pewne służby, prawda? Bo to są służby, czytamy. Są ustanowieni, wymienione tutaj, prawda, konkretne służby. I oczywiście tutaj należy wspomnieć taką ważną rzecz, że Kościół się zmienia też trochę na przestrzeni czasów, prawda? Duch Święty też działa w różny sposób, oczywiście na przestrzeni czasów, ale nie wchodząc w szczegóły tutaj na te role, które zostały opisane, co ten werset nam pokazuje? Pokazuje nam mianowicie to, że służby działają równorzędnie. Nie ma służby wyższej i nie ma służby niższej, prawda? Jezus powołał różne służby w różnym celu. Tutaj akurat powołał proroków, powołał nauczycieli, prawda, ewangelistów, prawda, pasterzy. I żadna z tych służb nie jest wywyższona, prawda? Nie jest podkreślone, że pasterz jest ważniejszy niż ewangelista, że ta służba jest przez Boga bardziej doceniona czy mniej doceniona. I jest przede wszystkim pokazane, że to On je powołał. To nie my jako Kościół powołujemy służby, tylko Bóg powołuje służby, prawda? Powołuje służby do tego, żeby Kościół mógł prawidłowo funkcjonować, żeby miał dobrą strukturę organizacyjną, mówiąc takim językiem technicznym, prawda? Żeby były osoby, które są powołane do konkretnych służb. I dzisiaj to samo ma miejsce. Może te służby trochę inaczej się nazywają, może mamy inne potrzeby, może mamy inne okoliczności, ale zasada jest ta sama. To Bóg powołuje służby. I każda służba jest w Bożych oczach tak samo cenna, tak samo ważna. Ja często o tym wspominam, tak? Żeby nie było takiego, nie powinno być takiego poczucia w Kościele, że jakaś służba w Bożych oczach jest ważniejsza, a druga jest mniej ważna, prawda? Nie ma czegoś takiego. Słowo Boże pokazuje, że każda służba jest cenna. I tak samo każdy musi znaleźć swoje powołanie do służby, w której Bóg go powołuje, prawda? W której może się realizować, w której jest dobry po prostu, dobry dla Boga, dobrym narzędziem Bożym, prawda? Także to Jezus powołuje konkretne służby w swoim Kościele i nie ma rywalizacji, nie ma hierarchii między tymi służbami, prawda? Nie mamy tutaj, mamy tak jak zaraz powiemy sobie, strukturę, która no, musi być w jakiś sposób zorganizowana, natomiast nie jest tak, że są lepsi i gorsi, prawda? Że jest kler i duchowieństwo i jak to się mówi, to ci świeccy, prawda? Laicy, to jest, jak? Pospólstwo, dobre słowo. No właśnie, nie ma. W Kościele Bożym nie ma takich podziałów, prawda? Słowo Boże pokazuje, że nie ma takich podziałów. Każdy jest jednakowo ważny w Bożych oczach. Natomiast oczywiście są powołane służby właśnie w konkretnym celu i tak jak będziemy dzisiaj też akurat głosować, prawda? Mamy wybór, kolejny wybór do Rady Kościoła. To też nie jest nasz wynalazek, tak? To też nie jest to, że nam się tak wymyśliło, że musi być kilku braci, żeby mogli podejmować decyzje w Kościele. Bo Słowo Boże pokazuje, że to jest Boży nakaz też, Boża zasada. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi fragment z Dziejów Apostolskich tym razem. I zobaczyli, na ile to jest ważne też, co ciekawe. Że to nie jest tylko sprawa taka czysto techniczna i czysto organizacyjna w Bożych oczach. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. Dziejów Apostolskich i przeczytamy od wersetu 20. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu. Pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Zobaczcie, to nie wygląda na techniczną decyzję, prawda? To nie wygląda tylko na to, że po prostu wybrano sobie ludzi, którzy powinni być odpowiedzialni za coś, prawda? A zobaczcie, jaka waga jest do tego przyłożona. Gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Ważna rzecz, prawda? Ważna odpowiedzialność, ważna służba. I miejmy tego świadomość, tak, że jest to Boża zasada. Jest to Boża zasada, jest to zasada pierwszego Kościoła, żeby rzeczywiście były osoby, które rzeczywiście mogą w jakiś sposób zarządzać Kościołem, być odpowiedzialnymi za te wszystkie decyzje, które są podejmowane. I nie są to ludzie lepsi od innych, pamiętajmy, tak jak na początku powiedziałem. Oni po prostu są powołani do tego, żeby to robić, tak? Ale nie są lepsi od całej reszty Kościoła. Nie są wyżsi rangą, prawda? Ale jednak jest duża waga też przyłożona do tego, do wyboru tych ludzi. Duży, nie tylko techniczna, prawda? Ale że zobaczcie, wśród postów, modlitw, prawda? Czyli no, z wielkim zaangażowaniem, prawda? I właśnie czytamy o starszych, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie Kościoła. I czytamy też o diakonach. Właśnie taka służba, która może czasami zapomina się o tej służbie, ale to jest też zasada pierwszego Kościoła. Diakon. Kto to był diakon, prawda? Diakonos pochodzi od słowa diakonos i oznacza po prostu służyć, tak? Od służenia, od usługi. Dotyczy, można powiedzieć, dotyczy praktycznej służby Kościoła, tak? Tego przełożenia na tą praktyczną stronę. I wiemy, że diakoni też mieli postawione wysokie kwalifikacje, które wcale nie były mniejsze od kwalifikacji starszych Kościoła. W pierwszym liście do Tymoteusza możemy o tym przeczytać. Nie chciałbym już teraz zabierać czasu, możecie przeczytać. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, tam są te wszystkie wymagania, prawda, postawione. I diakoni wcale nie mają mniejszych wymagań niż starsi Kościoła. A więc są starsi i są diakoni, tak? To są ludzie, którzy są odpowiedzialni w pewien sposób za to, co w Kościele się dzieje. Za to, żeby służyć przede wszystkim ludziom, tak? Bo taka jest ich służba, tak? Żeby służyć. Tak samo starsi, jak i diakoni. To jest ta pierwsza rzecz, która, pierwsza nauka, tak, że to nie jest nasz wynalazek, pamiętajmy o tym, tak, to nie jest to, że my sobie tak technicznie wymyśliliśmy, że mamy kościele starszych, ale jest to biblijna zasada, jest to Boża zasada, jest to zasada pierwszego kościoła i jest to ważna rzecz, prawda. Kolejną myśl, którą chciałem dzisiaj poruszyć, kiedy patrzyłem na właśnie na temat funkcjonowania pierwszego kościoła, to jest taki znany fragment. Wczoraj z żoną długo dyskutowaliśmy o nim, bo jest to fragment, który często padał z tego miejsca. Zapisany jest w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. W 10 rozdziale w wersecie od wersetu, zaraz wam powiem od którego, na razie otwórzcie 10 rozdział. Dziesiąty rozdział, werset 25. Nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. O, słyszeliśmy go często, nie? Jeszcze jak brat Jan żył, to był jeden z wersetów, który często powtarzał. O czym jest ten werset, pytam się mojej żony wczoraj. No jak to o czym? O tym, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań. O tym, żeby być na nabożeństwach. Mówię, to przeczytamy jeszcze raz cały kontekst tutaj. Gdzie tu jest siła ciężkości położona w tym fragmencie? Zobaczcie, od 23 wersetu. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jeszcze raz pytam, na co jest tutaj środek ciężkości położony?
Żeby obcować z innymi.
Tak. Nie na to, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Oczywiście, że Paweł mówi, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Ja tego nie dyskredytuję. Natomiast siła ciężkości nie jest położona na to, żeby być na nabożeństwie i statystycznie uzupełnić tutaj te fotele, prawda? I powiedzieć, no dzisiaj w środę było naprawdę dużo ludzi, bo się przyłożyli, bo uwierzyli w ten werset, prawda? Uwierzyli w to słowo, że to jest ważne. Jest ważne, żebyśmy byli na nabożeństwie, ale apostoł Paweł, czy na spotkaniu nawet, na zgromadzeniu, ale apostoł Paweł mówi, po co? Nie po to, żeby brać, zobaczcie, nie po to, żeby brać, prawda? Chociaż to też jest cel, dla którego tutaj przychodzimy, żeby się uczyć, prawda? Ale tutaj akurat w tym fragmencie jest nacisk położony na coś innego. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I przeskakując dalej, dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dodając sobie otuchy, bacząc jedni na drugich. Po to przede wszystkim mamy nie opuszczać wspólnych zebrań, słuchajcie. Ja rozumiem, że czasy się zmieniły teraz, że wtedy nie było komórek, prawda, bo nie było, że wtedy nie było poczty, że nie było innych środków komunikacji i ludzie zazwyczaj widzieli się wierzący właśnie na spotkaniach, tak? No bo gdzie mieli się inaczej widzieć? Nie mogła sobie siostra do siostry zadzwonić, prawda, z Galilei do Jerozolimy i się zapytać, co tam u niej słychać, prawda? Tylko spotykali się na wspólnych zgromadzeniach i modlili się o siebie, prawda? Troszczyli się o siebie, zaraz dojdziemy do tego, prawda? Ale nacisk jest położony, żeby baczyć jedni na drugich. Wiecie, myślę, że pomimo iż czasy się zmieniły, to nacisk się nie zdyskredytował. I myślę, że w naszym zborze, powiem to tak dosyć mocno i solidnie, ten nacisk jest potrzebny, żeby sobie o nim przypominać. Żeby baczyć jedni na drugich, słuchajcie. Żeby baczyć, czy może jakiegoś brata nie ma długi czas, prawda? Może trzeba się tym zainteresować, prawda? Może ktoś ma problem, prawda, w swoim życiu. Może przechodzi jakąś ciężką sytuację. Jest potrzeba po prostu, żeby spotkać się z nim, pomodlić się z nim, usiąść, porozmawiać, prawda? Baczyć jedni na drugich, czy rzeczywiście wszystko jest okej. W jakim celu? W celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków. Patrzeć, czy wszystko u twojego brata i u twojej siostry jest w porządku. Może on potrzebuje tego, żeby dzisiaj z tobą usiąść i porozmawiać. Bo on nie pójdzie do kolegi z pracy, prawda, i nie powie, jaki ma problem, bo on go nie zrozumie. Mówimy innym językiem, prawda? Ale tutaj w naszym gronie wiemy, że możemy szczerze rozmawiać ze sobą, tak jak brat i siostra, prawda? Wiemy, że jesteśmy dla siebie zbudowaniem. I apostoł Paweł o tym mówi. Właśnie dlatego przede wszystkim bądźcie razem ze sobą. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. To nie tyczy się tylko środowych nabożeństw. To się tyczy wszystkich zgromadzeń, które mamy w kościele. Siostrzanych, braterskich, prawda? Kiedy mamy ze sobą relacje, kiedy rozmawiamy, kiedy wspólnie się modlimy, kiedy wspólnie się uczymy z Bożego Słowa. I może się wydawać, że u nas, Boże, wszystko jest akurat w tej kwestii okej. Wiecie, ale jak się tak głęboko zastanowimy, to może nie do końca jest wszystko okej, tak? To jest, ja mówię też do siebie. Może za mało jest tego zaangażowania, zainteresowania drugą osobą. Dlaczego kogoś nie ma w zborze? Na przykład tym bardziej, jeżeli ktoś jest naszym członkiem, prawda? Dlaczego nie pojawia się ostatnio? Może jest taka potrzeba, tylko po prostu nie zauważamy tego. To pozostawiam jako pytanie otwarte do przemyślenia. Dalej, Dzieje apostolskie. Nie ma dużo tych fragmentów, już tylko dwa czy trzy mi zostały właściwie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. To jest jeden z tych fragmentów, który oczywiście nasza historia, czasy troszkę zweryfikowały, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kościoła, ale on też pokazuje pewną prawdę, pewną myśl wbrew pozorom. 4 rozdział, od wersetu 32 do wersetu 37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadali, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Okej, okay, może tutaj się zatrzymał. Oczywiście, no ten, że tak powiem, komunizm biblijny, jak to ktoś kiedyś nazwał. Takie ładne słowo. Dzisiaj ciężko mógłby funkcjonować, prawda? Albo moglibyśmy być takim obiektem zainteresowania różnych mediów i jakichś innych organizacji, prawda? Co tutaj się dzieje w ogóle, jakaś sekta, prawda? Która coś tutaj dziwnego robi. Ale wiecie, oczywiście czasy się zmieniły, sytuacje się zmieniły, wtedy nie było rent, nie było emerytur, nie było zasiłku, prawda? I to były zupełnie inne realia, które widocznie była taka potrzeba, żeby to tak funkcjonowało. No oczywiście pierwszy Kościół miał też świadomość, że czasy są krótkie, prawda? Oni myśleli, że rzeczywiście to nie będzie długi czas, kiedy Jezus powróci. To jest inna kwestia, ale też była taka potrzeba, bo było dużo ludzi, która potrzebowała pomocy po prostu, takiej fizycznej pomocy. I jeżeli tak by nie było, to mieliby ciężko po prostu funkcjonować. Natomiast co możemy się uczyć tutaj z tego fragmentu? Zobaczcie, tu jest ciekawe słowa są powiedziane. Jedno serce, jedna dusza. Była pełna wspólnota między tymi ludźmi. Jedno serce, jedna dusza, tak? Pełne porozumienie tutaj, można powiedzieć. To pięknie jest napisane. Była ta piękna jedność między ludźmi, prawda? Był ten piękny wspólny język, można powiedzieć. I dalej, nie było nikogo, kto by cierpiał niedostatek, tak? Czyli była troska o innych, prawda? To był priorytet. To był priorytet, żeby troszczyć się o brata, troszczyć się o siostrę, żeby wszyscy mieli zaspokojone potrzeby. Żeby nikt nie chodził głodny, żeby nikt nie chodził nagi, żeby był rzeczywiście, nie to, żeby wszyscy tylko nie było, myślę, że z tego fragmentu nie wynika, że wszyscy mieli super porówno wszystko, prawda? Nie taki był cel. Ale żeby rzeczywiście każdy mógł mieć zabezpieczone te swoje przyziemne potrzeby. Nie było nikogo, kto by cierpiał niedostatek. I byli w końcu ludzie, którzy umieli tym wszystkim dobrze zarządzać. I myślę, że oczywiście nie da się przenieść tego na dzisiejsze czasy, tak jak powiedziałem, ale pewne zasady możemy zaciągnąć, prawda, z tego pierwszego Kościoła. I pokazuje to znowu ten wspólny mianownik, który się ciągle powtarza. Troska o innych. Troska o innych. To był priorytet, słuchajcie. Kiedy patrzymy się przez te wszystkie wersety, to oczywiście oni pewnie mieli inne też problemy, potrzeby, musieli się gdzieś spotykać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast priorytetem była troska o brata i troska o siostrę. To był absolutnie priorytet numer jeden. Troska o jego zarówno potrzeby duchowe, jak i potrzeby fizyczne, prawda? O to, aby widzieć tego brata, aby przyjść do niego, aby go rozumieć, aby właśnie się z nim modlić pewnie. I o tym tutaj czytamy. I jeszcze jeden taki praktyczny bardzo aspekt w pierwszym liście do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy też ten fragment otworzyli. Myślę, że fragment, który działał u nas w zborze i to jest akurat rzecz, którą możemy powiedzieć, że będziemy zresztą pewnie za niedługi czas robić, podejmować właśnie takie decyzje. I to też jest biblijna zasada, jak widzimy. Mianowicie w 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, Czytamy takie słowa. A co do składki na świętych, to ich wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Bardzo praktyczna nauka, słuchajcie. Pomimo, że oczywiście znowu w trochę innych realiach niż w tamtych czasach, prawda? Ale słuchajcie, no my jako Kościół też wspieramy różne służby, prawda? Będziemy dzisiaj pewnie głosować na kwoty, na to, kogo wspieramy, ale jest to absolutnie biblijna zasada, żeby odkładać kwoty. Zobaczcie, też nie jest napisane, jakie kwoty i procentowo jakie kwoty. Tutaj Paweł nie wspomina nic o tym. Tyle, ile możecie zaoszczędzić. Z serca. Tyle, ile możesz zaoszczędzić. I wspierać tych, którzy służą Panu, tak? Ewangelistów, może jakiejś służby, prawda? Jest to Boża zasada. I tutaj dodane są takie słowa, zobaczcie, ważne słowa. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych. Czyli to Kościół decyduje tutaj, tak? Ludzie w Kościele decydują, kogo uznają za godnych, żeby te pieniądze mogły być przeznaczone na ten cel. Bardzo praktyczna zasada, którą możemy się podpisać, że robimy jako Kościół, tak? I nie jest to nasz wynalazek. I powinniśmy to robić, prawda? Jeżeli są ludzie, którzy służą Bogu i my uznajemy ich za godnych, ich świadectwo jest godne i wiarygodne, to jak najbardziej Kościół powinien wspomagać takie służby czy takie osoby, prawda? Powinien wspomagać w ich dziele. Może ma sam ewangelistów, prawda? Którzy głoszą tak samo. Ale tu jest mowa o tym, kogo Kościół jako Kościół uzna za godnych. Aby należy rzeczywiście wspierać tym, co uda nam się zaoszczędzić. I ostatni fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać, to fragment, który odnosi się już do takich bardzo, bardzo praktycznych rzeczy. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział. I tutaj też jest parę takich myśli, które możemy też zastosować w naszym funkcjonowaniu Kościoła dzisiaj. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, od wersetu 1. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie, z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Przykaż im, żeby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta, licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszy zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także gadatliwe i wścibkie i mówią, czego nie trzeba. Chcę tędy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodów do obmowy. Albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły. Jeśli kto z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młczącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Bardzo praktyczne rzeczy. Oczywiście znowu, nie można wszystkiego przenieść jeden do jeden z tamtych czasów, prawda? No bo wiadomo, że wdowa w czasach Jezusa i wdowa dzisiaj to były dwie różne pozycje społeczne. Tamta wdowa właściwie była skazana tylko i wyłącznie na pomoc innych ludzi. Dzisiaj znowu jest cały system państwa, który wspomaga, przynajmniej u nas w naszych realiach, który wspiera takie osoby, renta po mężu jakaś, nie wiem, nie znam się dobrze na tych finansowych rzeczach, ale są różne mechanizmy, które pomagają tym osobom. Tak, czy emerytura, czy jakieś tam, jakieś środki, prawda, które pomagają tej osobie funkcjonować. Natomiast wtedy oczywiście tego nie było. Ale znowu to pokazuje nam, jaka jest odpowiedzialność Kościoła wobec różnych osób, prawda? I to pokazuje nam, że Kościół ma pewną odpowiedzialność w pomocy. To nie jest tak do końca, że Kościół jest ustanowiony tylko po to, żeby głosić Ewangelię, żeby nauczać, ale jest pokazane też, że ma się troszczyć, prawda? Aczkolwiek jest druga rzecz, zobaczcie, że są postawione bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o kryterium takiej pomocy. Zobaczcie, jakie pytania wobec tej wdowy, jakie kryteria wobec tej wdowy zostały postawione. Ma mieć minimum 60 lat, raz zamężna, prawda? Mająca dobrą opinię, dobre świadectwo. To nie ma być pierwsza osoba z brzegu, która powie, słuchajcie, ja potrzebuję pomocy. Przychodzi do starszych właśnie, czy do pastora i mówi, słuchajcie, ja potrzebuję pomocy. Ale myślę, że Kościół powinien też weryfikować to, co tak jak Paweł to weryfikował, prawda? Kiedy stawiał standardy. Że nie każdy, kto przychodzi, Kościół nie jest zobowiązany każdemu tej pomocy udzielać, krótko mówiąc, prawda? Słowo Boże nie naucza, nie nakazuje tego, tak powiem. Oczywiście może, ale to nie jest nakaz dla Kościoła, że każdy, kto przyjdzie, to Kościół musi go wspomóc, prawda? Ale są wysokie wymogi postawione co do osób, które taką pomoc powinny dostać. I zobaczcie, kolejny na przykład wymóg, który tutaj jest postawiony, jeżeli ma ta wdowa rodzinę, to przede wszystkim ta rodzina powinna się o to zatroszczyć, żeby Kościół co? Nie był obciążony, prawda? Bo Kościół też ma różne potrzeby finansowe i Paweł to bardzo praktycznie tutaj opisał. Jeżeli ma rodzinę, to w pierwszej kolejności ta rodzina powinna pomóc tej kobiecie. Ale jeżeli już jest sytuacja, że nie ma nikogo, kto nie może jej pomóc, to Kościół rzeczywiście powinien to zrobić, prawda? I wiecie, znowu, no mówię, te czasy oczywiście są ważne, ale te zasady tutaj troski właśnie, to jest to, co ja widzę przynajmniej przez większość tych fragmentów, które opisują te wszystkie praktyczne rzeczy Kościoła, to jest właśnie troska o naszych braci, naszych sióstr, przede wszystkim tych domowników wiary, prawda, którzy tutaj są nazwani domownikami wiary. Może nie członkami, prawda, ale domownicy wiary, czyli ci, z którymi tutaj funkcjonujemy w Kościele, prawda, mają być otoczeni naszą troską, nie tylko jako troską Kościoła, ale troską jednego wobec drugiego, jednej osoby wobec drugiej, prawda? Troską zarówno o tą sferę duchową, aby rzeczywiście baczyć, prawda, jak w tym liście do Hebrajczyków jest zapisane, aby baczyć jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, tak? Patrz, czy twój brat nie nawala w tym, czy twoja siostra, tak? Ale pobudza ją do miłości, zachęca ją do miłości, prawda? To jest priorytet, można powiedzieć. Priorytet, który został nam postawiony, wysoki priorytet. Pobudzać innych do miłości i dobrych uczynków, zachęcać ich, prawda? Być dobrą zachętą dla tej drugiej osoby. I w końcu dodając sobie otuchy, tak? Zachęcać i pocieszać, krótko mówiąc, tak? Przekładając to na taki prosty język. Zachęcać i pocieszać. I do tego jesteśmy powołani. I to jest jakby najważniejszy cel. Cała reszta to jest rzeczywiście, można powiedzieć, techniczna. Ale to, co powinno dobrze funkcjonować w Kościele, tak jak patrzę na te fragmenty, według priorytetów, które postawił apostoł Paweł, to jest właśnie ta troska. To jest właśnie troska, można powiedzieć, duszpasterstwo. Takim językiem naszym kościelnym, prawda? Służba duszpasterstwa, żeby rzeczywiście nikt nie czuł się osamotniony, zaniedbany w Kościele, prawda? Żeby każdy, kto przyjdzie, mógł wiedzieć, że to przychodzi tak jak do domu, prawda? Że może się wypłakać, że może porozmawiać o swoich problemach z bratem, z siostrą, wie, że go ktoś wysłucha, prawda? Że go nie zlekceważy, że ten czas będzie po prostu dla niego wartościowym, bardzo ważnym czasem. I wiecie, będziemy teraz o wielu rzeczach mówić, ale myślę, że ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali, że to jest jednak priorytet. Priorytet w służbach, które mamy, priorytet we wszystkim tym, co robimy jako Kościół. Możemy mieć piękny budynek, prawda? Możemy mieć dużo pieniędzy na koncie, prawda? Ale jeżeli to nie będzie funkcjonować, to nie będzie dobrze. No. To nie będzie po prostu dobrze, bo Słowo Boże mówi, to jest najważniejsze. Po to Kościół jest, prawda? Po to w tym kontekście oczywiście, bo jest cel, oczywiście są cele postawione dla Kościoła, ale w tym kontekście właśnie organizacyjnym, relacyjnym, to jest priorytetem, tak? Żeby rzeczywiście mieć, baczyć na siebie, baczyć jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Amen.